sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Prawie 5 minut po godzinie 19. Mirek Marczyński wciąż przy konsolecie, przy mikrofonach.
Dawid Cedrowski.
I Wojciech Bernard. Zapraszamy na ostatnią godzinę audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Za niespełna 30 minut na stadionie imienia Alfreda Smoczyka w Lesznie powinno rozpocząć się rewanżowe spotkanie finału Mistrzostw Polski Żużlowców. Fogo Unia Leszno podejmować będzie ekipę Betardu Sparty Wrocław. Pierwszy mecz wygrany przez zespół Byków na wyjeździe 47-43. Dzisiaj, aby wywalczyć znów tytuł mistrzowski, trzeba postawić jednak kropkę nad i. Będziemy od 19.30 informować Państwa o wyniku tego spotkania. Jego końcowy rezultat na pewno przekażemy w naszych serwisach informacyjnych jeszcze dzisiaj wieczorem. Co poza tym w tej godzinie audycji?
Między innymi o koszykówce, o sportach walki, no i przede wszystkim nasz magazyn, mini magazyn Wielkopolskie Gole. Warto być z nami do godziny 20.
Zmienił się wynik ostatniego dzisiejszego spotkania piłkarskiej ekstraklasy. Krakowia przegrywa cały czas z warszawską Legią na własnym boisku, ale już tylko 1-2. We wcześniej w dzisiejszych dwóch spotkaniach Wisła Płock wygrała z Wisłą Kraków 2-1, a Pogoń Szczecin zremisowała z Górnikiem Zabrze 1-1 i to Pogoń na razie jest liderem tabeli. Poznanianka Magdalinet przegrała z Czeszką Karoliną Muchową 1-6 i 1-6 w finałowym pojedynku tenisowego turnieju WTA na twardych kortach w Seulu. Mimo porażki w finale Linet powinna jutro awansować o 6 miejsc w najnowszym rankingu WTA, zajmując 42. lokatę. Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari wygrał wyścig o Grand Prix Singapuru, 15. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Robert Kubica z Williamsa był dzisiaj 16., a liderem klasyfikacji generalnej cyklu pozostał Brytyjczyk Lewis Hamilton. Krzysztof Zwarycz zajął 16. miejsce w rywalizacji kategorii do 81 kg podczas trwających w Pattaji w Tajlandii Mistrzostw Świata w podnoszeniu ciężarów. W tej konkurencji najlepszy okazał się Chińczyk Liu Xiaojun.
15 minut pozostaje do zakończenia spotkania przy Kałuży w Krakowie. Krakowia przegrywa z Legią 1-2. Do końca naszej audycji jeszcze ponad 50 minut. Warto być z nami do godziny 20. A teraz chwila muzycznego oddechu.
Radio Poznań pod koszami.
W najbliższy czwartek, 26 dnia września, meczem Śląska-Wrocław z Hydrotrack Radom rozpocznie się nowy sezon Ekstraklasy koszykarzy. W tej klasie rozgrywkowej, przypomnę, mamy wielkopolskiego jedynaka, to zespół BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski. Ostrowianie swoje pierwsze spotkanie rozegrają dopiero w niedzielę, 29 września. Na własnym terenie podejmować będą ekipę Enei Astorii Bydgoszcz. Z kolei za dwa tygodnie rusza Ekstraklasa koszykarek. Nic dziwnego, że tuż przed startem tego nowego sezonu wiele drużyn sprawdza swoją formę i ustawienia w meczach i turniejach towarzyskich. Jeden z takich turniejów odbył się podczas tego weekendu w Poznaniu. Memoriał Romana Habera obserwował Grzegorz Hałasik.
Drugi mecz Memoriału Romana Habera, koszykarek Enea ZS Poznań. Pierwszy zespół wygrywa z juniorkami 63-20. Panie trenerze, o tym meczu właściwie nie ma co mówić, ono niczym nie świadczy. Został nieco z musu zagrany, bo nie przyjechał zespół z Lublina.
Lublin miał problemy. Kilka urazów, tak naprawdę nic nie może moim powiedzieć.
Ale dwa inne wartościowe mecze podczas tego turnieju. W piątek porażka Sartego Bydgoszcz. Długo ten mecz był w miarę wyrównany, ale jednak zespół z Bydgoszczy okazał się lepszy.
Pierwsze, nie chciałbym, żeby w ogóle na początku, czy pana radio, czy telewizja, czy jakakolwiek tu porównywała zespół Poznania i pchać nam jakie ambicje z takimi zespołami. Bardzo dobry mecz z Bydgoszczą, bardzo, bardzo dobry mecz z Bydgoszczą, gdzie było na 3 minuty też przed koniec jakiś 9 nietrafiony lay-up. Myślę, że pokazuje, że zespół, który gra bezśrodkowy, zespół, który gra bez podstawowej Monikę Bosil, bez podstawowej Martynę Pikę, że dużo daje. Co będzie właśnie dalej, zobaczymy i właśnie jak pracujemy, to się okaże w marcu lub kwietniu.
Wszystko tutaj jest nowe. Pan jest nowym trenerem AZS-u Poznań. Zawodniczki prawie wszystkie są nowe. Właściwie tylko kilka młodych koszykarek zostało. To jest dla pana dobra sytuacja, że buduje pan to wszystko niejako od początku?
A ja buduję z każdym zespole od początku, właśnie buduję, dobieram sobie zawodniczkę takie, jakie mają być. Myślę, że to jest absolutnie normalne. Jeśli przychodzicie gdzieś i już macie dobrany zespół, nie wiem po co tu trener, znaczy ten, który dobierał sobie zespół, może go i prowadzić. Także myślę, że tu jest zostało kilka bardzo fajnych młodych zawodniczek, muszą się pokazać, dokazać, że one mogą grać w tą ekstraklasę i szkoda, że mówię z kontuzją Bosil, bo to była nasza druga najstarsza zawodniczka, która najlepiej ćwiczyła, która była najbardziej przygotowana, ale od tych takich kontuzji nie możemy uciekać i zdarzają się w innych klubach, ale bardzo mi przykro, że mam to na samym początku.
Jak pan powiedział, na owoce pańskiej pracy i tej budowy poczekamy tak na dobrą sprawę do wiosny, ale swoje ambicje pan ma, zespół poznański pan objął i coś sobie z szefami klubu musieliście powiedzieć, gdy zaczynaliście współpracę.
Pierwsze musimy zbudować tu coś naprawdę, żeby to miało i głowę i ogon, żeby to dobrze wyglądało, żeby, nie wiem, z tego zespołu, ewentualnie, jeśli się ta współpraca przedłuży na następny rok, żeby tu jeszcze nie brać sobie 12 nowych zawodniczek, czy 8-9 nowych zawodniczek i żeby pierwszy cel jest, żeby być tam jakoś na 9. miejscu i spróbować zaatakować playoff. Liga będzie bardzo wyrównana w tym roku, w ostatnich 10 lat, 15 nie było tak wyrównane ligi i z każdym trzeba będzie walczyć do ostatniej sekundy meczu.
W pierwszym zespole AZS-u Poznań to twarz nowa, ale nie nowa w AZS-ie, Liliana Banaszak. Twoja historia potoczyła się tak, że była szkoła mistrzostwa sportowego.
Mam nadzieję, że wniosę coś do tego zespołu, będę się starała. Trener daje szansę, jak widać na razie nie tylko mi, ale także innym zawodniczkom.
Z AZS-em to byłaś mistrzostwo Polski do lat 22, ale jest to przeskok.
Oj, duży przeskok, to bardzo duży. No tutaj jednak silniejsze są zawodniczki doświadczone i grają na dużej intensywności, nie to co na mistrzostwach na U22.
Z trenerem Elmedinem Omaniczem i Lilianą Banaszak rozmawiał Grzegorz Hałasik.
No to jeszcze dodajmy, że dziś w ostatnim meczu Memoriału Romana Habera poznanianki przegrały ze Ślęzą Wrocław 52-85, a zespół z Wrocławia wygrał cały turniej.
Dodajmy jeszcze, że pierwsze spotkanie ligowe poznańskie akademiczki rozegrają 6 października o godzinie 18 i zmierzą się na wyjeździe z Politechniką Gdańską. Mówiliśmy o memoriale koszykarek Romana Habera, mówiliśmy o tym, że ruszy już niedługo także rywalizacja na parkietach Ekstraklasy koszykarzy, ale wcześniej, przed premierą zaplanowaną, przypomnę, na czwartek, dzień wcześniej, w środę, 25 września o 20 w Kaliskiej Arenie, meczem o Super Puchar pomiędzy mistrzem kraju Anwilem Wocławek i zdobywcą Pucharu, czyli ekipą z Ostrowa Wielkopolskiego, rozpocznie się nowy sezon w męskim baskecie. O tym i nie tylko Krzysztof Ratajczak i jego rozmówca.
Mistrz Wielkopolskiego Związku Koszykówki, pan dr Wojciech Chomicze. Panie prezesie, ostatnio koszykówka znowu szalenie modna, szczególnie dzięki występowi drużyny trenera Mike'a Taylora na Mistrzostwach Świata w Chinach. 8 miejsce narobili biało-czerwoni, pozytywnego szumu wokół basketu w Polsce.
No ja myślę, że nie tylko biało-czerwoni w Polsce, ale inne drużyny w innych krajach. Natomiast to, co nasi zawodnicy pokazali, jak wspaniałą grą jest koszykówka, a przede wszystkim co to jest gra zespołowa, to naprawdę ci, co nie oglądali, niech żałują.
Fantastyczna postawa polskiej reprezentacji. To być może przeniesie się także na polskie parkiety. I zaczynamy tak naprawdę ten sezon w Wielkopolsce od Super Pucharu, bo udało się pozyskać do naszego regionu, dokładnie do Kalisza, ten mecz o Super Puchar.
Mecz o Super Puchar, co ciekawe, on teoretycznie w annałach rzadko zostaje zapisany, ale cieszy się w Polsce coraz większym powodzeniem i cieszę się, że po raz kolejny w Wielkopolsce. No, Kalisz ma piękny obiekt w odróżnieniu od Poznania. W związku z tym tam to się odbędzie i zapewne będzie co oglądać.
Przypomnijmy, jak to tam się spotka?
Anwil Włocławek ze Slamem Ostrów.
No a później zaczną się rozgrywki ligowe, to zróbmy szybciuteńką analizę. Jeśli chodzi o tego naszego wielkopolskiego jedynaka z Ostrowa Wielkopolskiego w ekstraklasie męskiej koszykówki, na co możemy liczyć? Nowy trener, zmiany, może być lepiej?
No z pewnością, jeżeli pan redaktor mówi o trenerze, to pan Jacek Winnicki to jest naprawdę wysoka półka jako trener, a właściciele klubu, kierownictwo klubu ma duże ambicje i myślę, że to, że będą w czwórce, to jestem przekonany, a jaki medal w tym wszystkim zdobędą, no to oczywiście pokaże, jak inne drużyny się wzmocnią, bo z tego, co słyszę, to prawie wszystkie drużyny się wzmacniają i mecz o Super Puchar to będzie prawdopodobnie mecz pretendentów do Mistrzostwa Kraju w nadchodzącym sezonie.
To zerknijmy troszkę niżej na tę półkę pierwszoligową w męskiej koszykówce. Uratowana drużyna Time Out Polonii Leszno, bo pod takim szyldem wystąpi pierwsza liga i będzie także Biofarm Basket Poznań. Te dwie drużyny mamy. W Lesznie znowu chyba ambicje.
Przede wszystkim w Lesznie tradycje, prawda? To bo nie ulega wątpliwości, że to jest jednak miasto i klub o ogromnych tradycjach. Natomiast teraz są też ambicje. Filip Dylewicz ma wzmocnić Polonię Leszno. Myślę, że to jest ogromne, ogromne wzmocnienie i kiedy mają jeszcze takiego fajnego strzelca jak Kamil Hanas, to mogą być bardzo groźni na parkietach pierwszej ligi.
A Poznaniacy?
No Poznaniacy budują drużynę w sposób taki, powiedziałbym, bardzo poznański, prawda? Czyli od początku sumiennie i to też może być czołówka tabeli.
Oby tak się stało, to teraz żeńska koszykówka i ta najwyższa półka, czyli Basketliga Kobiet. Tutaj mamy już tylko jedynaka, bo już nie ma Ostrowi na tym szczeblu w elicie. Jest za to Enea AZS Poznań, też po dużej rewolucji.
No z pewnością Enea AZS Poznań, podobnie jak Stalówka w Ostrowie, sięgnęła po trenera, też jak mówiłem, z najwyższej półki. Pan Omanicz to jest naprawdę doświadczony, bardzo dobry szkoleniowiec, znający polski basket. Do tego dochodzą zawodniczki zagraniczne, których w tym roku będzie więcej ze względu na przepis, jaki wszedł, że nie trzeba ograniczać ilości zawodniczek zagranicznych na parkiecie. Także Enea może w tym roku sprawić wiele niespodzianek. Tak. Może nie będzie to pierwsza czwórka, ale każdy się będzie musiał bać przyjazdu do Poznania.
A za tym akademickim klubem te szczebelki niżej, MUX Poznań, a później troszkę mamy przerwy.
No jest MUX Poznań w pierwszej lidze, który no przede wszystkim gra zawodniczkami bardzo młodymi i jest tam no taka tendencja, że zawodniczki młode, które się ogrywają w pierwszej lidze, odchodzą dalej, no tak jak odchodzi Patti Klatt i Nowicka. No, zrozumiała kwestia, natomiast mnie bardzo zależy na tym, żeby utrzymał się poziom koszykówki młodzieżowej. No jesteśmy absolutnie najlepszym województwem w Polsce w tej chwili. Jeżeli uda się utrzymać to, co było, no to będzie bardzo fajnie.
Do ogniska zrę, utul mnie.
ostatnie sekundy meczu 9. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Krakowia w dalszym ciągu przegrywał siebie z warszawską Legią 1-2.
A ten sygnał na naszej antenie oznacza, że przechodzimy do magazynu Wielkopolskie Gole. Przed nami komplet rezultatów z niższych klas rozgrywkowych. Tę wędrówkę po futbolowych boiskach rozpoczynamy od drugiej ligi. Bardzo ciekawie zapowiadało się starcie wyznaczone na sobotnie popołudnie we Wronkach, gdzie rezerwy poznańskiego Lecha grały prestiżowy mecz z łódzkim Widzewem. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 2-1. Prowadzenie dla gospodarzy w 55. minucie z rzutu karnego uzyskał Filip Marchwiński, ale rywale błyskawicznie wyrównali, a decydującą bramkę strzelili w ostatnich 10 minutach. Do siatki trafił wówczas Christopher Mandiangu. Posłuchajmy, co po tym spotkaniu mówił m.in. strzelec gola dla rezerw poznańskiego Lecha Filip Marchwiński, który podkreślał, że szybko stracona bramka wyrównująca miała duży wpływ na dalszy przebieg całego spotkania.
Ta koncentracja powinna być na większym poziomie, bo bramkę straciliśmy od razu po rozpoczęciu. To dodało Widzewowi wiatr w żagle i poszedł za ciosem i my się też lekko cofnęliśmy. Spadła nam ta pewność siebie, przeprowadzaliśmy już potem mało akcji ofensywnych. Dzisiaj Widzew okazał się lepszy.
Druga porażka z rzędu, ale jakby waszej filozofii, waszego podejścia do tych drugoligowych rozgrywek to nie zmienia. Będzie się cały czas grać tak samo.
Tak, dokładnie. Nasza filozofia klubu jest taka, żeby właśnie grać ofensywnie, nie bać się. Nie będziemy wybijać piłek i szukać gry podaniami i prezentować ofensywny futbol.
Jedną z bramek dla zespołu łódzkiego Widzewa strzelił dobrze znany swego czasu z występu w poznańskim Lechu Mateusz Możdżeń. 2-1 wywozicie tutaj komplet punktów z Wronek.
Chociaż zaczęło się niezbyt dobrze, potem, nie wiem, zaczęło się być dużo miejsca. Pomiędzy strefami, czy otwierało się dosyć dużo sytuacji, oprócz tych dwóch bramek, które zdobyliśmy i wróciliśmy do gry, to Marcin mógł chyba jeszcze dwie strzelić.
Jak na drugoligowe spotkanie. Poziom całkiem niezły, sporo też nazwisk znanych z boisk ekstraklasowych. Tak się zastanawiałem, gdybyśmy mieli złożyć jedną jedenastkę z tych zawodników, którzy tutaj walczyli dzisiaj, to myślę, że byłaby drużyna, która w ekstraklasie spokojnie by się utrzymała.
Jest na to szansa, tak na szybko, jak pan powiedział, tak, bym pozbierał parę osób. No tak, byśmy złożyli, mi się wydaje, jeżeli tak sobie żartujemy i gdybamy, to jak najbardziej. I nie wiem, czy to dobrze, w dobrym stronę idzie, że tak jakby trzecim poziomie rozgrywkowym w kraju mamy tyle chłopaków na poziomie, czy z CV, czy z przeszłością, czy jeszcze wiele ma grami przed sobą, czy młodzieżą, którą ma wiele lat gry przed sobą. Przynajmniej my, nie róbmy jeszcze staruszków z siebie, bo jeszcze tam paręnaście może nie, ale parę mamy przed sobą.
Śledzi pan czasami jeszcze gdzieś tam w pierwszej kolejności wyniki Lecha Poznań?
Tak, jak najbardziej. Wczoraj oglądaliśmy mecz, jakby już w pokoju, prywatnie, nie jako drużyna. Oglądam, interesuję się, chociaż już coraz mniej tych ludzi znam najzwyczajniej i chyba już zostali tylko ze sztabu, czy pan Gieniu najzwyczajniej niezniszczalny i dożywotnio, który jest.
To już drugi raz w tym tygodniu, kiedy trener Rafał Latowski musi pogodzić się z porażką swoich podopiecznych. Środa z Górnikiem Polkowice, tym razem w prestiżowym starciu z łódzkim Widzewem 1-2.
Przegraliśmy mecz, który uważam, że remis byłby bardziej sprawiedliwym wynikiem, bo momenty, w których straciliśmy bramkę, szczególnie to, kiedy prowadzimy po rzucie karnym, na który pracował cały zespół i nagle w tej samej minucie tracimy bramkę wyrównującą, no to tak nieraz dekoncentruje, dwa, że też podcina skrzydła i myślę, że to gdzieś tam się działo w głowach. Fakt, że Widzew nie stworzył jakiejś takiej super ilości akcji od tego momentu, natomiast bramkę na 2-1 straciliśmy po naszym wyprowadzeniu piłki. Chcieliśmy zagrać bardzo trudne podanie, wyprowadzając piłkę z linii obrony. Widzew to wykorzystał, przechwycił ją, zagrał do swojego nowo wprowadzonego skrzydłowego i ten ograł w łatwy sposób naszą linię obrony i zdobył bramkę i w efekcie to przegrywamy drugi raz. Debiutował dzisiaj na lewej obronie 17-letni Kuba Niewiadomski, w związku z tym rozgrzeszam ich za to, tak? Bo dla Kuby pierwszy mecz w seniorach, do tego z takim przeciwnikiem, gdzie gra na Daniela Mąkę, na zawodnika, który no ma x meczów w ekstraklasie, w związku z tym i tak uważam, że występ jego trzeba ocenić pozytywnie, bo poradził sobie, tak, ten Mąka. W efekcie został zmieniony. Przed nami GKS Katowice, kolejna duża firma, później przyjeżdża do nas Stal Lwowola. Jedziemy na Resowie, na zespół też stopu chyba top 3 dzisiaj w drugiej lidze. Później przyjeżdża do nas Nisz Pruszków, także tego grania aż do 1 grudnia będzie wystarczająco i po prostu nic innego, tylko pracować, trenować, uczyć się na własnych błędach, wyciągać z tego wnioski.
Tyle trener rezerw poznańskiego Lecha Rafał Latowski. Jego podopieczni zajmują 13. pozycję w tabeli. Przypomnijmy, przegrali we Wronkach z łódzkim Widzewem 1-2, a tak wracając do nazwisk z ekstraklasową przeszłością, to w ekipie poznańskiego Lecha Grzegorz Wojtkowiak, Maciej Makuszewski występujący w tym meczu, Tomasz Cywka, Tymoteusz Klups, rozmówca Filip Marchwiński, Jakub Moder także miał szansę występować, a po drugiej stronie obok rozmówcy Mateusza Możdżenia, między innymi Marcin Robak, swego czasu występujący w barwach poznańskiego Lecha, wspomniany także w rozmowie Daniel Daniel Mąka, Sebastian Rudol. Naprawdę sporo znanych nazwisk pojawiło się w sobotnie popołudnie na boisku przy ulicy Leśnej w starciu rezerw poznańskiego Lecha z łódzkim Widzewem. W pozostałych meczach 10. kolejki drugiej ligi Pogoń Siedlce wygrała z błękitnymi Stargard 3-2, Olimpia Elbląg pokonała Bytowie 2-1, Górnik Łęczna wygrał z Gryfem Wejherowo 1-0, Skra Częstochowa pokonała ekipę Znicza Pruszków 2-1, Stal Rzeszów zremisowała z Resowią 1-1, Legionowia uległa Stali Stalowa Wola 0-1, Garbarnia Kraków przegrała z GKS-em Katowice 1-3, a Górnik Polkowice pokonał Elanę Toruń 3-0. W drugoligowej tabeli prowadzi Górnik Łęczna, który o 1 punkt wyprzedza ekipę Stali Rzeszów Lech, jak wspomniałem, rezerwie Lecha na 13 pozycji.
W trzeciej lidze w grupie drugiej Polonia Środa Wielkopolska przegrała z Bałtykiem Gdynia 1-2, rezerwy Pogoni Szczecin uległy Raduni Stężyca 0-4, Nielba Wągrowiec wygrała z Sokołem Kleczew 2-1, Grom Nowy Staw przegrał z Chemikiem Police 1-2, Kotwica Kołobrzeg uległa Unii Janikowo 2-3, Jarota Jarocin przegrał ze Świtem Skolwin 0-1, KKS Kalisz wygrał z Bałtykiem Koszalin 4-1, Starogard Gdański uległ Górnikowi Konin 0-2, a Gwardia Koszalin przegrała z Mieszkiem Gniezno także 0-2. W trzecioligowej tabeli na prowadzeniu KKS Kalisz, który ma 4 punkty przewagi nad Radunią Stężyca.
Teraz 9. kolejka 4. ligi w grupie wielkopolskiej. Tarnowia Tarnowo Podgórne pokonała Centre Ostrów Wielkopolski 4-2. Polonia Kępno uległa Unii Swarzędz 1-3. LKS Gołuchów wygrał z Wiktorią Ostrzeszów 2-0. Pogoń Lwówek przegrała z Wiktorią Września 0-2. Pogoń Nowe Skalmierzyce zwyciężyła Wartę Międzychód 4-0. Polonia Leszno wygrała z KS-em Opatówek 2-0. TPS Winogrady Poznań uległ Obrze Kościan 1-3. Olimpia Koło przegrała z Kotwicą Kórnik 0-3, a Ostrowia uległa Lubuszaninowi Trzcianka 1-3. W tabeli prowadzi LKS Gołuchów.
W piątej lidze w grupie pierwszej Czarni Czerniejewo wygrali z Lechią Kostrzyn 1-0. Sparta Złotów pokonała Wełnę Skoki 2-1. Sparta Oborniki wygrała z Zamkiem Gołańcz 3-0. Pogoń Łobrzynica zremisowała ze Zjednoczonymi Trzemeszno 2-2. Płomień Połajewo uległ Konkordii Murowana Goślina 1-5. Noteć Czarnków wygrał z Sokołem Pniewy 4-1. Leśnik Margonin wygrał z GLKS-em Wysoka 1-0, a Iskra Szydłowo pokonał Huragan Pobiedziska 2-1.
Teraz komplet rezultatów z drugiej grupy piątej ligi. Tutaj Pogoń Śmigiel wygrała z Akademią Piłkarską Rejsa Osir Baranowo 2-1. Orkan Chorzemin zwyciężył ekipę Promienia Krzywin 6-2. PKS Racot przegrał z Rawią Rawicz 1-2. Krobianka zwyciężyła Wiarę Lecha Poznań 3-1. Płomień Przyprostynia wygrał z GKS-em Dopiewo 5-3. Patria Bóg pokonała ekipę Gromu Plewiska 3-1. Kania Gostyń zremisowała z Koroną Piaski 2-2, a Lipno Stęszew z Lwem Pogorzela 0-0. W tabeli prowadzi Płomień Przyprostynia, który o 2 punkty wyprzedza GKS Dopiewo.
W grupie trzeciej Tulisja Tuliszków przegrała z Astrą Krotoszyn 0-1. Stal Pleszew uległ Wilkom Wilczyn 1-3. SKP Słupca wygrała z Zewką Kobyla Góra 2-0. Raszkowianka Raszków przegrała z Zjednoczonymi Rychwał 1-2. Polonus Kazimierz Biskupi przegrał z GKS-em Sampolno 1-3. Piast Czekanów wygrał z Turem Turek 5-2. Piast Gdylin przegrał z Odolanowią 0-2, a Orzeł Mroczeń rozgromił Olimpię Koło 6-1.
Na koniec naszej wędrówki po piłkarskich boiskach jeszcze Ekstraliga Kobiet. Medyk Konin traci punkty na własnym boisku, remisując tylko z UKS-em SMS Łódź 1-1. W pozostałych spotkaniach tego weekendu Rolnik Biedrzychowice przegrał z Górnikiem Łęczna na własnym boisku aż 0-13. KKP Bydgoszcz uległ GKS-owi Katowice 0-4, AZS Wrocław pokonał ekipę Mitechu Żywiec 3-0, a AZS UJ Kraków wygrał z Czarnymi Sosnowiec 1-0. Mimo straty punktów Medyk Konin jest liderem tabeli, ma punkt więcej od Górnika Łęczna, ale zespół z Łęcznej ma jedno spotkanie rozegrane mniej.
26 minut pozostaje do godziny 20. To koniec naszego magazynu Wielkopolskie Gole, ale nie koniec naszej audycji, w której będziemy mówić jeszcze m.in. o sportach walki. She's never in the way.
She knows me through and through, and she knows just what to do and how to please me. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about the lady, lady. And the lady is mine. Yeah, yeah, she's a lady. Oh, 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 she's a lady. Listen to me, people, she's a lady. Yeah, 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 she's a lady.
Zapowiadaliśmy, że będzie o sportach walki. Rozpoczniemy od karate olimpijskiego. Młodzi adepci tej właśnie dyscypliny z 46 klubów z całego kraju zjechali w ten weekend do Środy Wielkopolski, aby walczyć o Mistrzostwo Polski. Zawodnicy rywalizowali na czterech matach podczas zawodów, które, jeśli chodzi o ich przebieg, zostały znakomicie zorganizowane. Ale cieniem na tej imprezie położyły się inne walki. Walki na górze, czyli walki o wpływy pomiędzy działaczami, a może raczej organizacjami karate. W Środzie Wielkopolskiej był Rafał Regulski.
Nazywam się Arkadiusz Borowicz. Jestem prezesem klubu Karate Dragon w Środzie Wielkopolskiej. Z ramienia Polskiej Unii Karate, Wielkopolskiego Okręgowego Związku Karate Olimpijskiego, zostałem wytypowany na głównego organizatora aktualnej imprezy.
Tuż przed tymi zawodami wprowadzaliście poprawki do materiałów oficjalnych tych zawodów. Tutaj widzę właśnie baner, na którym zaklejono słowa Polski, więc zamiast Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców Karate WKF, mamy Mistrzostwa Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców Karate WKF. Dlaczego?
Główny organizator tych zawodów, czyli Polska Unia Karate, czeka w kolejce na bycie polskim związkiem sportowym. A te związki, które były kiedyś, blokują powstanie nowego związku. Mistrzostwa Polski mogą organizować tylko i wyłącznie polskie związki sportowe w danym sporcie. Jeden z tych związków wycofał się na 3 dni przed organizacją imprezy z tych zawodów. W związku z tym musieliśmy jako Unia dokonać zmiany nazwy zawodów.
Prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, bo o ten związek chodzi, Andrzej Maciejewski.
Mistrzostwa Polski mogą organizować tylko polskie związki sportowe, które działają w danej dyscyplinie sportu. My nie działamy w dyscyplinie sportu karate WKF, tylko karate tradycyjne. Więc my nie mogliśmy być organizatorem tej imprezy, bo naruszylibyśmy ustawę o sporcie. To jest po pierwsze. Po drugie, ktoś, kto to organizował, w ogóle nawet nas nie zapytał, czy może napisać na swoich materiałach, że my jesteśmy współorganizatorem czy organizatorem. Znaczy nikt się z nami nie skontaktował z Polskiej Unii Karate w tej kwestii. Ja tylko mam po prostu interwencję z Ministerstwa Sportu.
Chciałbym powiedzieć, że przed wakacjami odbyły się Mistrzostwa Polski seniorów w karate WKF, w których uczestniczył Polski Związek Karate Tradycyjnego. Regulamin został skopiowany kropka w kropkę, tak jak na Mistrzostwa Polski seniorów w karate WKF i zaakceptowany przez Zarząd Unii. I dla mnie osobiście, jako organizatora lokalnego, jest to niezrozumiałe.
To może zabrakło jednego telefonu po prostu.
Być może ma pan rację.
Pan prezes Półtorzecki wykonał telefon do mnie, przeprosił mnie, że tam ktoś źle zinterpretował może to nasze wcześniejsze porozumienie o tym, że my będziemy się wspierać w działaniach.
Nieprawda, nieprawda, nikogo nie przepraszałem.
Paweł Półtorzecki, prezes Polskiej Unii Karate.
Przyznam, że rozmawiałem z prezesem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego i mam wrażenie, że to prezes jednak mnie przeprosił, a nie ja prezesa. My nie czujemy się jako Polska Unia Karate winna tej sytuacji, która zaistniała.
Krótko mówiąc, takim widomym z daleka śladem tego zamieszania tuż przed, no to jest to, że zniknęła ta ranga Mistrzostw Polski.
Tak, zgadza się. Wymieniliśmy dyplomy, wymieniliśmy tabliczki na pucharach. Natomiast chciałem powiedzieć, że dla naszego świata, dla świata karate olimpijskiego jest to impreza numer jeden Polska. Mamy tu najlepszych zawodników, mamy najlepszych sędziów, mamy najwyższy poziom. Nic tego nie zmieni.
Te mistrzostwa są zawodami rankingowymi Polskiej Unii Karate. Paweł Półtorzecki, prezes Polski Unii Karate.
Mają wysoki przelicznik. Te punkty, które zdobywają zawodnicy za miejsca 1-3 są mnożone razy 4. Także daje to zawodnikom możliwość uzyskania dobrych lokat w rankingu, a ranking daje możliwość później startu na Mistrzostwach Europy czy Mistrzostwach Świata.
Tutaj są zawodnicy, którzy za niespełna miesiąc czasu będą startować Santiago de Chile w Mistrzostwach Świata kadetów, juniorów i młodzieżowców.
Oddajmy jeszcze głos młodym sportowcom, bo oni tu są, miejmy nadzieję, najważniejsi.
Jakub Pietrucha z Poznania, z Kuzi Sport. Oczywiście, że nas to trochę uwiera, ponieważ wszyscy przyjeżdżaliśmy tu z nastawieniem, że są to Mistrzostwa Polski w karate WKF. Okazało się inaczej. Jednak uważamy, że no, trzeba wystartować na tych zawodach. Są punkty do rankingu. Walczymy cały czas o wyjazdy na Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata i po prostu uważamy to za bardzo ważny start. Należy na nich wystartować po prostu.
Nazywam się Agata Boguska z Warszawy. Całkiem nieźle, trzecie miejsce w kata.
Czyli punkty w rankingu przybyły.
Przybyły, tak. Dla klubu są punkty.
Komentarz do tego zamieszania.
No coś tu się dzieje niefajnego. Nie powinno tak być. Nie tylko dla nas, ale i dla organizatorów tej imprezy. No, czujemy się troszkę oszukani, prawda?
Chcielibyśmy, żeby to górę się uporządkowało. Ten sport ma jednoczyć, a nie rozdzielać tak naprawdę.
Tak nie było jednak w Środzie Wielkopolskiej. Przy okazji Mistrzostw Polski w karate olimpijskim walki nie tylko na matach, jak słyszeliśmy, o czym przekonywał w swoim materiale Rafał Regulski. Czy spokojniej było podczas zapaśniczych młodzieżowych Mistrzostw Polski? Przekonamy się za 4 minuty. I never knew you before. I've been walking around with my eyes on the floor. But now you're everywhere to me. You're every face that I see. Things ain't moving quick enough for me. I guess I've been running round.
Na matach w sali Klubu Sportowego Sobieski, oczywiście na osiedlu Sobieskiego w Poznaniu, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w zapasach w stylu klasycznym. Organizator, prezes Sobieskiego Antoni Obrycki.
W tej chwili obserwujemy walkę Mateusza Łosewicza, który walczy o prawo walki o brązowy medal. W każdej kategorii mamy swojego przedstawiciela.
Nie tylko są tu zapaśnicy Sobieskiego, ale też z innych wielkopolskich klubów.
Tak jest, Ceramik Krotoszyn, Stęczy Środy Wielkopolskiej, także cała nasza wielkopolska brat zapaśnicza spotkała się dzisiaj na sali.
To są młodzieżowe mistrzostwa Polski. Jaka to jest kategoria i czy to już są też zawodnicy, którzy ocierają się o seniorskie zapasy?
Jest chyba 3 mistrzów Polski w grupie seniorów na tych zawodach. To jest taka grupa przejściowa między juniorem a seniorem. Myślę, że od niedawna jest ta formuła młodzieżowa. Bardzo dobrze, że została wprowadzona. Pozwala to zawodnikom zdobyć medal i ewentualnie starać się o stypendium, jakąś gratyfikację finansową. Także super, że Światowa Federacja Sportu Zapaśniczego ustanowiła taką nową kategorię, jaką jest młodzieżowiec.
Pozwala to w miarę bezboleśnie przejść z wieku juniorskiego do wieku seniorskiego, bo to w wielu sportach był problem.
Tak, to jest taka bardzo ważna decyzja młodego człowieka, czy zostać w sporcie, czy szukać sobie miejsca w dorosłym życiu. I ta właśnie formuła, że można jeszcze startować w mistrzostwach Polski, jak również w mistrzostwach Europy i świata w tej grupie wiekowej, pozwala nam dłużej przytrzymać takiego zawodnika, żeby dalej się rozwijał i ewentualnie przeszedł mniej drastycznie do grupy seniorów.
Kategoria 77 kg wygrywa swoją walkę o wejście do strefy medalowej Mateusz Łasewicz, ale troszeczkę trzeba się było w tej ostatniej walce naprawdę namęczyć i wygrałeś dzięki temu, że ostatnia akcja była twoja.
Tak, zgadza się. Pierwsze 4 punkty straciłem przez swoje 2 błędy rzucając. Zawodnik mnie skontrował, natomiast w dalszej części, czyli w drugiej rundzie zrobiłem swój uchwyt korony, czyli wejście do pasa za 2 punkty. Do tego dołożyłem wózek i walkę przytrzymałem do końca już i dzięki temu wygrałem. 4-4 przy remisie. Na tyle, ile teraz ostatnio trenowałem przez ostatni czas, jest tak i tak dobrze, dobry wynik, że znalazłem się w ogóle w strefie medalowej. No i czekamy na walkę na 3 miejsce, zobaczymy co będzie. Tutaj jest sporo zawodników, którzy razem z kadrą seniorską jeżdżą na turnieje, na zgrupowania, także poziom też jest w niektórych kategoriach wysoki, powiedzmy. Ten młodzieżowiec, dlatego właśnie po to zrobili, żeby ci juniorzy wdrażali się powoli do tej cały czas seniorskiej kadry i zawodów, tego wszystkiego.
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w zapasach obserwował Grzegorz Hałasik. Wielkopolscy zapaśnicy okazali się bardzo gościnni, zdobyli tylko 2 brązowe medale, oba w najlżejszej kategorii do 60 kg. Na podium stanęli Paweł Obrycki i Łukasz Przybylski.
We're safe inside.
Coraz bliżej tytułu mistrzowskiego żużlowcy Fogo Unii Leszno. Od 19.30 trwa rewanżowe spotkanie finałowe Mistrzostw Polski. Zespół Byków podejmuje na własnym torze ekipę Betardu Sparty Wrocław. Przypomnijmy, przed tygodniem w pierwszym spotkaniu finałowym leszczynianie wygrali na wyjeździe 47-43. Dzisiaj na razie dobrze rozpoczęli ten mecz. W pierwszym biegu wygrana 4-2 z pewną wygraną Emila Sajfudinowa. W drugim biegu także 4-2 zwycięstwo gospodarzy. Tym razem pierwszy do linii mety przyjechał Bartosz Smektała, a trzeci wyścig tego rewanżowego spotkania finałowego zakończony remisem 3-3. W ten sposób po trzech biegach drugiego meczu finałowego gospodarze z Leszna prowadzą z ekipą z Wrocławia 11-7. Końcowy rezultat z tego meczu, informacje o tym, czy Unia obroniła mistrzowski tytuł, przekażemy na pewno w naszych najbliższych serwisach o pełnych godzinach na antenie Radia Poznanie.
To wydanie audycji w sportowym rytmie powoli dobiega do końca, ale sportowa publicystyka na naszej antenie także jutro po godzinie 21:00 w kolejnym wydaniu audycji Sportowa Arena pomówimy o kobiecej siatkówce. Wspominaliśmy także w naszym dzisiejszym programie o tym, że marzenie o awansie do Ligi Siatkówki Kobiet ma zespół Enei Energetyka Poznań. Jak poznanianki zmieniły się w przerwie letniej, czy rzeczywiście ten skład został wzmocniony? Między innymi o tym Krzysztof Ratajczak jutro w studiu będzie rozmawiał z prezesem klubu Robertem Rakowskim, trenerem Marcinem Patykiem, kapitan zespołu Klaudią Świstek oraz nową rozgrywającą Enei Energetyka Eweliną Tobiasz. Przypominam, Sportowa Arena o Enei Energetyku Poznań jutro w poniedziałek na antenie Radia Poznań o 21:05.
A dziś sprawdźmy jeszcze, co ciekawego przyniosła niedziela na sportowych arenach w kraju i nie tylko. Rozpoczniemy od piłkarskiej ekstraklasy. Trzy mecze 9. kolejki zaplanowano na dzisiaj. Wisła Płock wygrała z Wisłą Kraków 2-1. Pogoń Szczecin zremisowała z Górnikiem Zabrze 1-1, a Krakowia przegrała z warszawską Legią 1-2. Liderem tabeli ekipa szczecińskiej Pogoni. W rewanżowym meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Polski żużlowców Stelmet Falubas Zielona Góra wprawdzie wygrał z Włókniarzem Częstochowa 45-44, ale po wysokim zwycięstwie na własnym torze ostatecznie z brązowych medali Mistrzostw Kraju mogą cieszyć się dzisiaj żużlowcy z Częstochowy. Co na świecie? Rozstawiona z numerem 4 poznanianka Magda Linet przegrała z Czeszką Karoliną Muchową 1-6 i 1-6 w finale turnieju tenisowego WTA na twardych kortach w Seulu. Z powodu deszczu mecz rozpoczął się z 6-godzinnym opóźnieniem, a trwał tylko godzinę i 8 minut. Mimo tej wysokiej porażki Linet powinna jutro awansować o 6 miejsce w światowym rankingu WTA na 42 pozycję. Z kolei Kamil Majchrzak pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 4-6, 7-6 i 6-4 w drugiej rundzie eliminacji do tenisowego turnieju w chińskim Chengdu. Polak awansował do głównej drabinki imprezy, w której pula nagród wynosi ponad $1 milion. Sebastian Vettel z Ferrari wygrał wyścig o Grand Prix Singapuru, 15. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Niemiec wyprzedził swojego kolegę z zespołu, reprezentanta Monaco Charlesa Leclerca, a podium uzupełnił Holender Max Verstappen z Red Bulla. Na 16. pozycji został sklasyfikowany Robert Kubica z Williamsa. W klasyfikacji generalnej na czele wciąż Brytyjczyk Lewis Hamilton. Rywalizujący w kategorii 81 kg Krzysztof Zwarycz zajął 16. miejsce w Mistrzostwach Świata w podnoszeniu ciężarów w Pattaji w Tajlandii. Startujący w grupie B Polak uzyskał w dwuboju 335 kg. Złoty medal zdobył Chińczyk Liu Xiajun, który pobił rekord świata w dwuboju wynikiem 378 kg, a także w podrzucie 207 kg. Jutro emocje siatkarskie związane z początkiem ćwierćfinałowych spotkań w ramach Mistrzostw Europy, które także toczą się z bardzo dobrym udziałem polskich siatkarzy. W Apeldoorn jutro rywalem biało-czerwonych w meczu o półfinał będzie ekipa Niemiec. Szykują się kolejne emocje i miejmy nadzieję, że szykuje się także kolejne zwycięstwo biało-czerwonych.
Jutro pierwsze serwisy sportowe o 6.05 i 7.05. Sportowa Arena o 21.05. Tak jak Państwa informowaliśmy, oczywiście zapraszamy także na kolejne wydanie magazynu Kolej już w czwartek o 17.15 z powtórką w piątek o 15.10. A za to wydanie audycji w sportowym rytmie bardzo serdecznie dziękujemy. Program realizował Jarosław Pachczyński, a przygotowali i prowadzili
Wojciech Bernard
i Dawid Cydrowski. Dziękujemy, do usłyszenia.